W ubiegłą niedzielę wieczorem wraz z kilkoma braćmi ze zboru obejrzałem film. Come Sunday się nazywał. Naprawdę dobrze nakręcony, ładnie wyprodukowany, nieźle zagrany, ale nie mówię o tym, żeby się wam pochwalić, że widziałem film. Wspominam o tym, ponieważ wstrząsnął mną i przez cały tydzień chodził za mną. Ten film oparty jest na faktach i opowiada historię pewnego pastora. Pastora urodzonego w latach 50., jak nasz pastor, żyjącego w Stanach Zjednoczonych, nie tak jak nasz pastor, który naprawdę był używanym przez Boga sługą Bożym. Używany przez Boga poprzez nauczanie. To był kaznodzieja wychowany na zdrowej Ewangelii, kształtował swoje poglądy w jednej z bardziej znanych szkół biblijnych, uniwersytecie Orala Robertsa i był też protegowanym założyciela tej szkoły. I wszystko wskazuje na to, że byłby dzisiaj dyrektorem tej szkoły teologicznej. W latach 90. założył zbór, który szybko stał się jednym z bardziej licznych w mieście, w którym usługiwał. Na nabożeństwach gromadziło się przeszło 6 tysięcy osób. Ponadto te nabożeństwa były transmitowane w narodowej telewizji. Stany to troszkę inny kraj niż Polska, więc pastor Carlton Pearson oddziaływał na setki tysięcy ludzi. Wiemy, że był szanowany. Wiemy, że miał niezwykły talent od Boga. Jako ewangelista porywał tłumy, był zapraszany na różne konferencje, ale nie tylko wtedy, kiedy schodził ze sceny, ze światła reflektorów, on nie przestawał troszczyć się o zbawienie ludzkich dusz. On miał to wpisane w swoje serce i troszczył się o to, żeby ludzie spotkali Jezusa Chrystusa i osiągnęli w ten sposób zbawienie. Wiemy, że był szanowany, bo jak czytałem, nawet bywał w Białym Domu jako doradca prezydenta Busha. Piękna historia, tylko jak się domyślacie, musiało się coś wydarzyć, że stała się materiałem na film. I niestety, rzeczywiście tak się stało. Pastor Carlton Pearson pewnej niedzieli, niespodziewanie dla swoich współpracowników i wiernych w zborze, zaczął głosić Ewangelię inną niż ta, w której trwał przez dziesięciolecia swojej owocnej służby. W filmie jest to ukazane, że on przechodził przez różne zmagania, że ciężko mu było ze świadomością, że chociaż głosi Ewangelię tysiącom ludzi, to wciąż wielu z nich nie chce się nawrócić, a do wielu w ogóle nie jest w stanie dotrzeć z dobrą nowiną. Wiemy, że kulminacyjnym momentem było obejrzenie przez niego wstrząsającego reportażu w telewizji na temat nędznych warunków życia i ludobójstwa w Ruandzie. I pastor Pearson zmagał się z nauczaniem Kościoła, że ludzie, którzy nie przyjęli Jezusa jako Zbawiciela, trafią do piekła. Żal mu było tych ludzi. I w tych zmaganiach i w tym żalu nabrał on przekonania, że doznał bezpośredniego objawienia od Boga, że usłyszał głos Boży, że piekło nie jest miejscem wiecznej kary. I zaczął głosić ten pogląd, że jeśli piekło istnieje, to jest ono tutaj na ziemi, stworzone przez ludzi i ich deprawację. I na jego stronie internetowej po dziś dzień można znaleźć takie oświadczenie. Osoba, która spędza każdy dzień upijając się, zniszczy swoje zdrowie, małżeństwo, rodzinę i karierę, uczyni swoje życie prawdziwym piekłem. Ale to wciąż dalekie jest od potępienia alkoholika przez sprawiedliwego Boga i skazania go na dosłowne smażenie się w piekle przez wieczność. Naturalnie może się okazać, że kara, na którą zasługują ludzie za grzechy, jest większa niż ta, jaką otrzymują tutaj w tym życiu. Dla tych ludzi może będzie jakaś kara po śmierci, ale wierzymy, że będzie raczej służyła ich uleczeniu i poprawie, niż że będzie to kara dla samej kary. Nie wiemy, co to dokładnie będzie i jak długo będzie to trwało. Czy piekło dla pewnych ludzi będzie trwało 10 minut, czy 10 milionów lat? Nie wiemy, ale to wiemy. Piekło nie będzie trwało wiecznie, nie będzie nieskończone. I nie będę opowiadał teraz całego filmu, bo szkoda na to czasu, a może w którąś niedzielę zechcecie, żebyśmy wspólnie sobie go obejrzeli po nabożeństwie. Natomiast film pokazuje, co dalej działo się z pastorem Pearsonem i z jego zborem. Po jakimś czasie został on wezwany przez innych duchownych z okręgu, by wyjaśnił swoje nowe stanowisko, żeby mogli to przedyskutować i żeby mógł ewentualnie wycofać się z tego, co zaczął głosić. My wierzymy, że do zbawienia potrzebna jest wiara w Jezusa Chrystusa, uznanie Go za swojego Pana i Zbawiciela. Natomiast na tym spotkaniu pastor Carton powiedział, że bardziej uważne studiowanie Pisma Świętego ujawni, że zbawienie jest częściej przedstawiane w sposób uniwersalny, w którym Bóg jest odkupicielem całego świata i stworzenia, w tym wszystkich ludzi. Zaczął głosić taką naukę. I nic dziwnego, że w 2003 roku został oficjalnie wyłączony z grona duchownych, uznany jako heretyk. Pastor Pearson zaczął głosić, nazwał tą swoją naukę Ewangelią włączenia. Dlaczego o tym opowiadam? Ponieważ ta smutna historia pokazuje, że istnieje ryzyko, że nawet w zborze, gdzie głoszona jest zdrowa nauka, nagle, z niedzieli na niedzielę, może przyjść fałszywe nauczanie. Nauczanie, które ma pozory wielkiej duchowości, bo zrodziło się z przekonania o bezpośrednim objawieniu Bożym. Nauczanie, które jest takie dobre i takie wspaniałe. Nauczanie, które wydaje się być czymś na zupełnie nowym poziomie, czymś świeżym. Chociaż wcale nie jest świeże, bo taki pogląd, nazwijmy rzecz po imieniu, taka herezja, że piekło nie istnieje, albo że jeżeli jakieś jest, to nie jest wieczne, bo Bóg jest tak miłosierny, że wszyscy dostąpią zbawienia, to taki pogląd po pierwsze nie jest prawdą, a po drugie nie jest to wcale nowy pogląd. Już Orygenes głosił podobny pogląd w III wieku, który był określany jako apokatastaza. Zgodnie z tym poglądem ostatecznie cała ludzkość dostąpi odnowienia i zjednoczenia z Bogiem na końcu czasów. On wyciągnął tą naukę z filozofii greckiej i to nauczanie jest nazywane też, czy znane jako idea pustego piekła. Takie nauczanie zakłada, że wszyscy obligatoryjnie zostaną zbawieni, co jest sprzeczne skądinąd z nauką o wolnej woli człowieka. Dzisiaj, w naszych czasach, zwłaszcza w Kościele katolickim, coraz większą popularnością cieszy się nurt nazywany nadzieją powszechnego zbawienia. Ten pogląd respektuje wolną wolę człowieka, mogącego odrzucić Boga, lecz równocześnie opiera się na ufności, iż takiej decyzji nikt z żyjących ludzi nie podejmie. Ci, którzy głoszą tego rodzaju pogląd, powołują się głównie na wyrwany z kontekstu fragment z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, 2, 3, 4 werset. Jest to, modlenie się za wszystkich ludzi, rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bez trudu można znaleźć wiele zalet przyjęcia takiego nauczania. Niezależnie, czy nazwiemy je apokatastazą, ideą pustego piekła, Ewangelią włączenia, czy też nadzieją powszechnego zbawienia. Co przemawia za przyjęciem takiej nauki? Można wymienić wiele argumentów za, które kuszą, by tak wierzyć. Wymienię 3, które przyszły mi od razu do głowy, kiedy o tym pomyślałem. Po pierwsze, to nauczanie spotyka człowieka w jego dramacie utraty bliskich, którzy nigdy nie zdecydowali się pójść za Bogiem. Przyjmując biblijne nauczanie o tym, że jest niebo i piekło i że za ziemskiego życia decyduje się, gdzie spędzimy wieczność, bo nie znajdujemy przecież idei czyśćca w Słowie Bożym. Gdy z tego świata odchodzi ktoś niepojednany z Jezusem Chrystusem, mierzymy się wtedy z wielkim dramatem. Czy nie wspaniale jest uwierzyć, że Bóg w swoim miłosierdziu zbawia wszystkich bez wyjątku? Jaka ulga, że na końcu drogi wszyscy się spotkamy i wszyscy będziemy w końcu razem szczęśliwi. Piękna, radosna wizja. I ściąga ona ponadto z nas poczucie winy, jeśli nie podjęliśmy starań, by głosić dobrą nowinę naszym bliskim, którzy odeszli z tego świata. Koniec z wyrzutami sumienia. Po drugie, idąc dalej, za przyjęciem tego nauczania przemawia też to, że nie tylko nie musimy mieć wyrzutów sumienia, że nie głosiliśmy Ewangelii tym, którzy umarli, ale patrząc logicznie, nie musimy w ogóle się tym trudzić. Nie ma potrzeby przełamywania się, narażania się na śmieszność, posądzenia o fanatyzm, żeby mówić ludziom o tym, że trzeba przyjąć Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Skoro w ostatecznym rozrachunku zbawienie będzie udziałem wszystkich ludzi, bo Bóg jest tak wielce miłosierny, to nie musimy nikomu już o tym opowiadać. Co jeszcze? Po trzecie, takie nauczanie jest kuszące, bo można poluzować sobie standardy życia. Co tam te wszystkie standardy odnośnie życia godnego chrześcijanina, które znajdujemy na kartach Pisma Świętego? Po co mam walczyć z nałogami, z grzechem, który jest w moim życiu? Koniec tej walki. Skoro koniec końców zbawienie będzie powszechne, dlaczego mamy się tak bardzo zżymać? Niektórzy z mężczyzn obecnych na sali może znają to uczucie, jak przy świątecznym stole poluzuje się jedną dziurkę albo dwie od paska. Jaka to jest ulga, kiedy można sięgnąć po kotleta i dobrze się czuć. To tak w duchowym znaczeniu można odczuć taką ulgę właśnie, przyjmując za prawdę takie nauczanie, że wszyscy będą zbawieni. Możesz wrzucić na luz, bo przecież Paweł pisał do Rzymian pod koniec 8 rozdziału, że nic, ani życie, ani śmierć, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani moce, no nic. Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej. Amen? Amen, tak jest napisane. Przyjęcie takiego poglądu, chociaż wydaje się, że głosi wspaniale miłosiernego Boga, jest niebezpieczne i istnieje duże ryzyko, że w rezultacie wieczność możemy spędzić w miejscu, w które przestaniemy wierzyć, że istnieje. Dlaczego nie możemy przyjąć takiej nauki? To jest chyba proste. Bo Pismo Święte uczy nas czegoś innego. Bo Jezus mówił o realności piekła. Apostoł Paweł, przestrzegając swojego młodego współpracownika Tymoteusza przed zagrożeniami, z jakimi przyjdzie mu się mierzyć w czasach ostatecznych, pisał w drugim liście, w trzecim rozdziale: wiedz o tym, że w czasach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniędzy, chełpliwi i tak dalej, wymienia cechy tych ludzi. I w czwartym wersecie czytamy: kochający przyjemności bardziej niż Boga, stwarzający pozory pobożności, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. Takich ludzi unikaj. Takie nauczanie, zwłaszcza jeżeli ktoś jeszcze uniesie ręce i powie, że już nie ze Słowa Bożego, ale bezpośrednio od Boga, od Stwórcy, usłyszałem prawdę, nosi pozory pobożności. Czy to nie o tym Paweł pisał? Ale jeśli potem w życiu tych ludzi i tych, którzy poszli za nauczaniem takim, widać zaprzeczenie mocy pobożności, to mamy się mieć na baczności i tego unikać. Bo nie jest to prawdziwe nauczanie, to nie jest prawdziwa Ewangelia Chrystusowa i to jest bardzo poważna sprawa. Paweł na początku listu do Galacjan w tej kwestii wypowiada się bardzo dosadnie. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej dobrej nowiny. Jednak innej nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić to, co przekazał sam Chrystus. Ale choćby nawet ktoś z nas, albo sam anioł z nieba, głosił wam dobrą nowinę różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak teraz powtarzam. Jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę, różną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Co za niemiłosierne słowa. Tu ktoś głosi takiego wspaniałego Boga, miłosiernego, który wszystkich zbawi, a my mówimy, że ma być przeklęty? Jeśli coś jest sprzeczne z dobrą nowiną, która została nam pozostawiona na kartach Pisma Świętego, to tak, to niech będzie przeklęty. Tak naucza Słowo Boże. Czy nam się to podoba, czy nie? Nie oceniamy tego według naszych upodobań. Nie oceniamy tego według naszych standardów. Tak jest i kropka. To, co jest zapisane w natchnionym Piśmie Świętym, nie podlega dyskusji i nie podlega dowolnemu wykładowi. Sam Jezus w Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale, 24 wersecie, ostrzega nas, że powstaną fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy. Będą oni czynić wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. Ja nie neguję, że pastor Carlton Pearson słyszał jakiś głos, że doznał bezpośredniego objawienia. Ale jeśli to, co usłyszał, jest odmienne od pozostawionej nam dobrej nowiny, to nie był to głos Boży i nie był to głos anioła światłości, a z Pisma wiemy, kto może się pod takiego podszywać. Paweł w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale ostrzegał wierzących przed ludźmi, którzy przyszli do zboru z lepszą formą Ewangelii. Może bardziej nowoczesną, może bardziej łaskawą i miłosierną. I od 13 wersetu czytamy. Oni są fałszywymi apostołami, nieuczciwymi pracownikami. Podszywają się tylko pod apostołów Chrystusa. I nic dziwnego. Przecież sam szatan podszywa się pod anioła światłości. Dlatego rolą Kościoła jest stale stawiać w centrum swojego życia i nauczania Pismo Święte. Bo to jest gwarantem tego, że nie damy się zwieść. To jest fundamentem, który zapewnia, że będziemy stać niewzruszenie w obliczu największych burz, trudności, dramatów i braku odpowiedzi. To jest rękojmią tego, że na końcu drogi wszyscy razem spotkamy się w niebie. Rękojmią tą jest regularna lektura Pisma Świętego i stosowanie jej w codziennym życiu, a nie przyjęcie nadziei o powszechnym zbawieniu. Rolą zboru jest zatem, by wręcz do znudzenia z tej kazalnicy prosić was, zaklinać, napominać, grozić, zachęcać, może czasem przymuszać, przypominać, nalegać, wzywać do tego, by regularnie czytać Pismo Święte. Dlatego spojrzymy, na czym faktycznie polega wielkie miłosierdzie Boże w Piśmie Świętym. Ci, którzy przyjmują naukę o ultrałaskawym, wielce miłosiernym Bogu, który wszystkich doprowadzi do zbawienia, zarzucają nam, że odmawiamy Bogu miłosierdzia. Bynajmniej, Bóg jest Bogiem miłosiernym. On jest miłością. Ale trzeba być ostrożnym, patrząc na Pismo Święte, by tak odważnie formułować w każdej okoliczności pogląd, że Boża miłość jest bezwarunkowa. Trzeba nam wczytać się w Pismo Święte. I teraz chciałbym, żebyśmy razem spojrzeli do Księgi Jonasza, bo to z tej krótkiej Księgi Prorockiej wypłynie dzisiaj lekcja dla naszego zboru na temat Bożego niesamowitego miłosierdzia. Niektórzy formułują takie poglądy, że ten Bóg w Starym Testamencie to jest taki niedobry, taki tylko by sądził, karał, mordował. Ewentualnie dopiero w Nowym Testamencie Jezus jest taki, którego da się lubić. Ale właśnie dlatego chciałbym, żebyśmy poszli do Starego Testamentu, żeby zachwycić się miłosiernym Bogiem, którego nam objawia właśnie Księga Jonasza. Otwórzmy Księgę Jonasza, strona 986 w przekładzie Biblii Warszawskiej, strona 1141 w przekładzie ewangelicznym, którym ja będę się posługiwał. Nie będziemy czytać teraz całej księgi, ale to są raptem 4 rozdziały i zachęcam was naprawdę spokojnie, na głos, można ją przeczytać w 7 minut, sprawdzałem. Zróbcie to dzisiaj, jeżeli będziecie mieli 7 wolnych minut. Już w pierwszych zdaniach dowiadujemy się, że pewnego dnia, pewnego razu Pan skierował do Jonasza takie słowa. Wstań i udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i uprzedź jego mieszkańców, że postanowiłem rozprawić się z ich złem. I dalej dowiadujemy się, że Jonasz wstał, jak zazwyczaj czynili prorocy, którzy odebrali słowo od Boga, ale on wstał, żeby uciec. Nie można powiedzieć, że zignorował słowo od Pana. O nie, on zadał sobie pewien trud. Wybrał się w podróż do Jafy, znalazł sobie statek, płynący jak to tylko możliwie najdalej od miejsca, gdzie miał się udać. Poniósł pewne koszty, zapłacił za bilet, byleby nie wykonać zleconego mu zadania. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego ktoś, kto odebrał jasne, konkretne przesłanie od Boga, miałby nie być mu posłuszny, ale wręcz przeciwnie, udać się w innym kierunku? Ktoś, prorok Boży, nie daje nam to do myślenia? Czy to nie jest szokujące? Dlaczego Jonasz nie chciał ostrzec mieszkańców Niniwy przed nadchodzącym sądem Bożym? To nie była impulsywna decyzja o braku posłuszeństwa, która się ważyła przez krótką chwilę, typu jechaliśmy gdzieś samochodem z kimś z pracy i czuliśmy, żeby powiedzieć mu o Jezusie, o zbawieniu, żeby go zaprosić do kościoła, ale była zielona fala, szybko przejechaliśmy, dojechaliśmy, wysiadł z samochodu i byliśmy nieposłuszni temu, co czuliśmy. Nie, Jonasz miał się wybrać w długą podróż, kilkaset kilometrów pieszo do Niniwy, wybrał się w podróż do portu, kupił bilet na statek, który płynął przeszło 1000 kilometrów w zupełnie innym kierunku. Nie można powiedzieć, że to było impulsywne nieposłuszeństwo. To było planowe. To jego zachowanie, jak już mówiłem, sługi Bożego, może wydawać się nam zupełnie niezrozumiałe. I warto, żeby to pojąć, wniknąć nieco w kontekst całej sytuacji. Chociaż z samej Księgi Jonasza niewiele się o nim dowiadujemy, to Jonasz jest wspomniany w drugiej Księdze Królewskiej w 14 rozdziale. I ta wzmianka pozwala nam umieścić opisane wydarzenia w konkretnym czasie oraz świadczy o tym, że zadanie, które mu zostało powierzone, to nie była jednorazowa sytuacja, ale że Jonasz był zawodowo prorokiem Bożym. Czytamy właśnie w II Księdze Królewskiej w 14 rozdziale, w 25 wersecie: Jeroboam przywrócił Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Hamat aż do Morza Stepowego, zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraelskiego, które wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amittaja, proroka z Gat-Hefer. Nie można zatem usprawiedliwić Jonasza, że zgłupiał, jak usłyszał słowo od Pana, bo nie wiedział, co zrobić. To prędzej Amos, który w tym czasie też prorokował, o którym czytamy, że był pasterzem owiec, mógł zbaranieć. Ale Jonasz otrzymał słowo od Pana wcześniej już i przekazywał je dla Izraela. Co się tutaj więc wydarzyło? Wiem, że ciężko nam jest na ogół spamiętać tych wszystkich królów, co się zmieniali w Izraelu i w Judzie, który był dobry, który nie był dobry. I całe szczęście, że nie jest to warunek konieczny do tego, żebyśmy osiągnęli zbawienie. Ale po coś te informacje w Biblii są zapisane. Jestem głęboko przekonany, że całe Pismo służy nam do napominania, do wychowywania, do lepszego zrozumienia też tego, co czytamy. I w tym przypadku te informacje mogą być dla nas pomocne, by zrozumieć, dlaczego Jonasz był taki krnąbrny. Jonasz prorokował za Jeroboama II, który królował w Królestwie Północnym w Izraelu. Nie będę podawał dat, bo to nie jest aż tak istotne. Natomiast ten król, Jeroboam II, był wnukiem króla Jehoahaza, o którym czytamy w Biblii, że czynił zaś to, co złe w oczach Pana, naśladując grzechy Jeroboama, syna Nebata, w które ten wciągnął Izraela i od nich nie odstępował. To też rozgorzał gniew Pana na Izraela i wydał ich w moc Hazaela, króla Aramu, i w moc Ben-Hadada, syna Hazaela, przez cały ten czas. Ze względu na nieposłuszeństwo dziadka Jeroboama, który był królem w Izraelu, Izrael znalazł się pod panowaniem Aramu i był ciemiężony przez wiele, wiele lat. To się działo jakieś 30 lat przed tym, zanim Jeroboam II zaczął królować w Izraelu. I przez cały czas panowania Jehoahaza, jego dziadka, Izrael był dręczony przez Aramejczyków. Ale Bóg ze względu na swoją łaskawość postanowił wyratować Izraela. Czytamy, że Jehoahaz błagał tedy Pana, a Pan go wysłuchał. Wejrzał bowiem na udrękę Izraelitów, jaką udręczył ich król Aramu. Pan dał Izraelowi wybawiciela, tak iż wydostali się spod zwierzchnictwa Aramejczyków. Tym wybawicielem była Asyria. To ona, podejmując walkę między innymi z Aramejczykami, sprawiła, że Izraelici mogli się w końcu wyzwolić spod wpływów Aramu. Po Jehoahazie przyszedł Jehoasz, ojciec Jeroboama II, i czytamy już w Biblii o tym, że on zaczął odbijać ziemię Izraela spod władzy Aramu. A po nim przyszedł Jeroboam II i to podczas jego rządów Jonasz przepowiedział to proroctwo, które już czytaliśmy, że Pan przywróci Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Hamat aż do Morza Stepowego. Czytamy tam też dalej, że wejrzał bowiem Pan na niedolę Izraela niezwykle gorzką, tak iż nie było już ani niewolnego, ani wolnego nie było, kto by w Izraelu przyszedł z pomocą. Skupmy teraz chwilę naszą uwagę, bo to jest bardzo ciekawe. Bóg okazał łaskę Izraelitom, także Jeroboam II odbił ziemię Izraela, rozszerzając jego granice do takiego poziomu, jak to było w czasach panowania króla Dawida, pomimo tego, że czynił to, co było złe w oczach Pana. Jeroboam II wcale nie był posłuszny Bogu. Trwał w grzechu, a Bóg ze względu na swoją łaskawość, ze względu na przymierze z Abrahamem, ze względu na wołanie ludu, pobłogosławił im w ten sposób, że wyzwolili się spod władzy Aramu. I Jonasz, to on o tym prorokował, to on to przepowiadał. On był zatem naocznym świadkiem wielkiego miłosierdzia i łaski Bożej, które nie były zasłużone. Widział grzeszne postępowanie króla i widział jednocześnie odbudowujące Boże współczucie wylewane na jego krnąbrny lud. Bóg, który kieruje historią, w swojej łasce ułatwił Izraelowi osiągnięcie pokoju i pewnego rodzaju dobrobytu, posługując się Asyrią, która zaangażowała się w walkę z Aramejczykami. Ale Asyria, mimo tego, że de facto pomogła wyzwolić się Izraelitom i została użyta przez Boga, wciąż była mocarstwem wrogim Izraelowi. I to musimy wiedzieć. Dlaczego mówimy o Asyrii? Ponieważ Niniwa, do której został posłany Jonasz, to była stolica Asyrii, czyli wroga Izraela. To właśnie Asyria kilkadziesiąt lat później podbije Izrael. Najpierw go od siebie uzależni, a potem po buncie Izraela weźmie w niewolę 10 plemion Izraela. Myślę, że wiedząc to, łatwiej nam zrozumieć Jonasza. Po wielu latach, może 40, może 50 latach, jak Izrael był w niewoli, w końcu osiągnął względny pokój i dobrobyt. Granice zostały rozszerzone, tak jak za czasów króla Dawida. W końcu przepędzili Aramejczyków. Wszystko zaczyna się układać i to nie dlatego, że Izrael się dobrze prowadził. Jonasz wiedział, że to miłosierny, łaskawy Bóg ze względu na dawne przymierze z Abrahamem błogosławi im. I nagle dochodzi Jonasza słowo. Idź do Niniwy i uprzedź jej mieszkańców, że postanowiłem rozprawić się z ich złem. I bardzo dobrze. Fantastycznie, że Bóg postanowił rozprawić się z ich złem. Od wielu lat walczyli, od wielu lat cierpieli różne rzeczy ze strony Asyrii. Zresztą Bóg już zaczął ciężko doświadczać Asyrię w tym czasie. Była zaangażowana w konflikty nie tylko z Aramejczykami, ale też z innymi mocarstwami. Wiemy, że była dotknięta głodem, wiemy, że były różne bunty wewnętrzne w Asyrii. I aż chce się to interpretować w ten sposób, że był to sąd Boży. Dobrze im tak. Jonasz, mając świeżo w pamięci, jaką niezasłużoną łaskę okazał Bóg Izraelowi, myślę, że mógł się lekko zestresować, że jeśli mieszkańcy Niniwy się nawrócą, to Bóg może im odpuścić. A skoro Pan już postanowił rozprawić się z ich złem, to niech to zrobi, bez ostrzeżenia. Po co On ma ich ostrzegać? I właśnie dlatego, na wszelki wypadek, wybrał się zupełnie w inną stronę. A jakie było tego następstwo, to opowiadają nam pierwszy i drugi rozdział Księgi Jonasza. Rozpętała się okropna burza, która ustała dopiero jak Jonasz został wrzucony do morza. Potem czytamy, że Bóg posłał wielką rybę, żeby połknęła Jonasza. Ten spędza w jej wnętrzu 3 dni, modli się i w następstwie polecenia Bożego ona zwraca go na brzeg. To tak streszczając 2 rozdziały. Dla wielu ludzi dzieje się tutaj zbyt wiele cudownych rzeczy, żeby uznawać tą historię za prawdziwą. Wkładają ją między bajki a mity. Ja wierzę, jestem przekonany, że jest to prawdziwa historia, że to się faktycznie wydarzyło. Wierzę w to, ponieważ Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, odwołuje się do tej historii nie jako do baśni, nie jako do jakiejś przypowieści, ale jako do historii, która miała miejsce. Nie ma nic zbyt cudownego, czego Bóg by nie mógł uczynić. W 3 rozdziale czytamy, że Pan posyła 2 raz Jonasza do Niniwy. Jak już zauważyliśmy, ten zdecydowanie nie miał wielkiego entuzjazmu do tego zlecenia, ale pobyt we wnętrznościach ryby niewątpliwie go złamał. Także czytamy w 3 rozdziale, 3 wersecie. Jonasz wstał i zgodnie ze słowem Pana poszedł do Niniwy tym razem. I 4 werset pokazuje nam, że jego głoszenie to było raczej suche przekazanie złej nowiny. On nie miał wielkiego serca do mieszkańców Niniwy. W 4 wersecie czytamy, idąc wołał, jeszcze 40 dni i Niniwa będzie zburzona. To było jego poselstwo. To jest ciekawe, jak działa Bóg. Czasem jakiś kaznodzieja trudzi się po nocach, szlifuje kazanie, żeby było takie piękne, żeby tak ukazywało wszystkie wartości, wszystko, co zyskujemy, kiedy przyjmiemy Jezusa jako Zbawiciela, żeby tak to wyłuskać i to jest dobre, i to wspaniałe. Często mamy wiele serca, kiedy mówimy o Jezusie naszym rodzinom, naszym bliskim, naszym przyjaciołom. Tak chcemy, żeby oni uwierzyli w Jezusa i nic, nie przyjmują Ewangelii. A tutaj zdecydowanie wrogo nastawiony Jonasz, nieprzyjaciel Asyryjczyków, śmierdzący rybą, bez przykładania się, bez serca, bez proszenia Niniwijczyków, żeby się odwrócili od swoich złych czynów, woła po prostu, za 40 dni miasto będzie zburzone. I co się dzieje? 5 werset. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, ogłosili post. I 9 werset. Kto wie, może Bóg zechce okazać nam miłosierdzie, poniecha tego, co postanowił w przypływie swego gniewu i nie zginiemy. Niezwykłe. I czytamy dalej w 10 wersecie. Bóg rzeczywiście dostrzegł ich zmianę. Zauważył, że odwrócili się od złego, dlatego wezbrała w nim litość. miał zesłać na nich nieszczęście, ale nie zesłał. No i masz ci, babo, placek, chciałoby się powiedzieć. No właśnie tego obawiał się Jonasz, znając miłosiernego Boga. A przecież to są wrodzy, przecież to są poganie i nie zasługują na łaskę. Czytamy dalej w 4 rozdziale, w 1 wersecie, że to posunięcie Boga przygnębiło Jonasza, a nawet go oburzyło. 2 werset. Zwrócił się zatem do Pana tymi słowy. Ach, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w swojej ziemi? Dlatego właśnie za pierwszym razem postanowiłem uciec do Tarszisz. Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. I jeszcze mu się ulewa to oburzenie w 3 wersecie. Teraz, Panie, proszę zabierz mą duszę, bo wolę umrzeć niż żyć. Piękne jest to, że Bóg mu na taki gniew, na przejaw takiej niechrześcijańskiej postawy odpowiada. Zadaje mu pytanie takie do przemyślenia w 4 wersecie. Pomyśl, czy słusznie się gniewasz. I tu się kończy póki co rozmowa między Bogiem a Jonaszem. W tym fragmencie znajdujemy cudowną prawdę o Bogu. Tę piękną prawdę znajdujemy, o zgrozo, w pełnym żalu wyznaniu proroka. Ta prawda brzmi: Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, pościągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. Jednak ta niezwykła historia wyraźnie nam pokazuje, że Boże miłosierdzie nie polega na zamykaniu oczu na zło popełniane przez człowieka. A tam jestem miłosierny, co tam te wszystkie przepisy, co to wszystko, co ludziom przekazałem, nieistotne. Nie, tak nie jest. Boże miłosierdzie polega na tym, że wysyła ostrzeżenie, a widząc szczere nawrócenie, zmianę postępowania, odwrócenie się od złego, jest skłonny cofnąć zapowiedzianą karę. Z Pisma Świętego wyraźnie jednak wynika, że jeśli mieszkańcy Niniwy nie uwierzyliby Bogu, to nieszczęście by na nich spadło. I dlatego Jonasz nie chciał ich ostrzegać. Znajdujemy tu piękną historię o Bożym współczuciu. On jest gotowy cofnąć zapowiedzianą karę, gdy tylko ludzie zmienią swoje postępowanie, będą pokutować. Jeżeli widzi w człowieku skruszone serce, tak jak czytamy w Psalmie 51, ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Miłosierny Bóg nie ma żadnego problemu z tym, by zbawić największego grzesznika. Ale nie można tu mówić o zbawieniu bezwarunkowym, tak jak głosi to wspomniany we wstępie pastor Pearson, albo wyznawcy nadziei powszechnego zbawienia. Bóg wymaga wiary, pokuty, odwrócenia się od swojego dawnego postępowania, a wtedy może cofnąć i cofnie ciążący sprawiedliwie na grzeszniku wyrok potępienia. Na tym polega Jego łaska i miłosierdzie. Nie jest to coś, na co możemy sobie zapracować. W tym rozumieniu jest to bezwarunkowe zbawienie. I jest to dostępne za darmo dla wszystkich, ale nie oznacza to, że wszyscy dostąpią zbawienia, bo nie wszyscy przyjmują to z wiarą. Wracając do naszej historii, Bóg zostawił Jonasza z pytaniem: pomyśl, czy słusznie się gniewasz. Nie wiem, jak to zinterpretował Jonasz. Może pomyślał, że skoro niesłusznie się gniewa, to może jednak sprawiedliwy Bóg zniszczy Niniwę. Bo czytamy, że wybrał się za miasto, rozbił sobie szałasik, usiadł i patrzył i czekał, co się wydarzy z miastem. Może myślał, że jednak zostanie ono zniszczone. A Bóg postanowił dać Jonaszowi kolejną lekcję. Poznaliśmy już prawdę o Bogu, o Jego miłosierdziu. Teraz czas na prawdę o niemiłosiernej naturze człowieka. Nawet takiego człowieka jak prorok Boży. Ostatnie dni są gorące także u nas w Polsce i z radością chowamy się w cieniu. To nam pozwoli lepiej zrozumieć to, co przeżywał Jonasz. Uwierzcie mi, że za murami Niniwy było gorzej niż tutaj w kaplicy. Było bardziej duszno i prażyło słońce. I Pan Bóg nakazał pewnemu krzakowi wyrosnąć w taki sposób, że chronił Jonasza od właśnie tego słońca. Dawał mu przyjemne schronienie. Temu rozżalonemu prorokowi, który już chciał umrzeć ze względu na Boże miłosierdzie okazane Asyryjczykom, zrobiło się nawet miło. Bo czytamy, że ogromnie się ucieszył z tego krzaka. Radość nie trwała jednak długo, bo już następnego ranka robak wyznaczony przez Boga podgryzł korzenie tego krzaka, także ten usechł. A potem nastał naprawdę upalny dzień. Było tak gorąco, że jak czytamy w wersecie 8, Jonasz omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: wolałbym umrzeć niż żyć. Wtedy Bóg, 9 werset, zapytał Jonasza: czy słusznie rozgniewałeś się z powodu krzaka rycynowego? Tak, odpowiedział Jonasz, słusznie się gniewam i to śmiertelnie. O ile z tymi mieszkańcami Niniwy musiał się troszkę zastanowić, czy słusznie się gniewa, to tutaj jest pewien, że słusznie jest rozżalony i to na śmierć. I w tym momencie otrzymuje cenną lekcję, którą i my dzisiaj przyjmijmy do nas, do naszych konkretnych przeżyć, rozterek, smutków, nerwów, do naszego życia słowem. W 10 wersecie Pan mu odpowiada: ty żałujesz krzaka, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który wyrósł, a potem usechł w ciągu jednej nocy. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego ważnego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy mieszkańców, nie umiejących rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, oraz wiele bydła? To pytanie jest oczywiście retoryczne, ono jest wręcz ironiczne. Pokazuje, jak małostkowy potrafi być człowiek, sługa Boży nawet, jak wspomniałem, jak egoistyczny potrafi być człowiek. Jak denerwuje się na rzeczy, na które nie warto się denerwować. Jak żałuje tego, na co nie pracował i co nie jest istotne. Zastanawiało mnie, dlaczego Bóg wspomina o tym bydle w pytaniu, czy ma go nie żałować. Otóż widać z wcześniejszego kontekstu, że Jonasz nie żałował za bardzo ludzi w Niniwie. Ale skoro było mu żal krzaka, który usechł, to chyba bydła powinno być mu żal. Pan Bóg zadaje mu takie pytanie, żeby obnażyć jego małostkowość w myśleniu. Żeby pokazać mu prawdę o nim samym. Czy zatem ma prawo gniewać się na Boga, że jest miłosierny? Spójrzmy teraz na Jezusa, o którym czytamy, że jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Z listu do Filipian wiemy, że Jezus istniał w tej postaci, co Bóg. Wiemy, że wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i stał się człowiekiem. A sam Jezus powiedział o sobie: ja i Ojciec jesteśmy jedno, w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 30 wersecie. I to bardzo dobrze widać. To bardzo dobrze widać, chociażby gdy spojrzymy na obraz Boga z Księgi Jonasza, który się użalił nad mieszkańcami Niniwy, a potem przeczytamy sobie Ewangelię. Bo w Ewangeliach czytamy: i obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad nimi, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Ewangelia Mateusza 9, 35-36. Ewangelia Łukasza 19, rozdział 41 werset. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, Jerozolimę, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi, gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą, i ścisną cię zewsząd, i zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. W Ewangelii Marka 6,34: a wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mający pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy. Czy Ewangelia Mateusza 11, rozdział 20, werset i dalej: wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w Worze i Popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. Widzimy tu, jak emocjonalnie Jezus reagował, widząc tłumy, widząc miasta, które nie znały albo nie chciały przyjąć Ewangelii. Jak myślicie, czy Jezus, mając wiedzę, że gdy wkrótce umrze na krzyżu, wykona swoje zadanie i w ten sposób zapewni zbawienie absolutnie każdemu, czy płakałby nad ludźmi? Czy jeżeli miałby taką wiedzę, że Jego śmierć na krzyżu jest wystarczająca i wszyscy ostatecznie zostaną zbawieni, czy On by się użalał nad miastami? Czy wiedząc, że piekło będzie puste, czy groziłby miastom strąceniem do piekła? Czy jeśli rację miałby pastor Pearson, że wszyscy będą zbawieni, bo piekło jest na ziemi, to czy Jezus nie powiedziałby tego ludziom? Ale widzimy, że Jemu jest żal ludzi, bo On wie, że są tylko dwie drogi. Tak jak nauczał. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ale ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 13-14 werset. Bóg jest prawdziwie miłosierny, dlatego posłał Jezusa, żeby każdy, dopóki tylko żyje, mógł dostąpić zbawienia. Najlepszym przykładem jest tutaj Łotr, który konał na krzyżu obok Jezusa, naszego Zbawiciela, który gdy wyznał wiarę, że On jest Synem Bożym, dostał zapewnienie, że jeszcze tego samego dnia trafi do raju. Zdecydowanie nie zdążył sobie na to zapracować. Całe życie przeżył po swojemu, ale w ostatnim momencie, w ostatnim tchnieniu, na podstawie wiary jest uratowany przez Jezusa od wiecznego potępienia. Chwała miłosiernemu Bogu za to, że to jest dostępne i dla nas dzisiaj. Albowiem tak Bóg umiłował świat, bardzo dobrze znamy te słowa, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ale czytamy tam dalej w Ewangelii Jana 3,17, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Cały świat? Nie. 18 werset. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Czytając te słowa, nie można twierdzić, że Boże miłosierdzie polega na tym, że wszyscy dostąpią zbawienia. Nie. Boże miłosierdzie jest za darmo, ale nie jest bezwarunkowe. Jest warunek. W liście do Rzymian 10 rozdziale w 9 wersecie czytamy: bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Warunkiem jest wiara, a z niej wynika opamiętanie. Jezus to wiedział i dlatego odwołał się bardzo konkretnie do historii, którą dzisiaj rozważaliśmy z Księgi Jonasza. W Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale czytamy takie słowa. Jezus powiedział, że mieszkańcy Niniwy powstaną na sąd wraz z tym pokoleniem i potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza, a oto tutaj jest coś więcej niż Jonasz. Mieszkańcy Niniwy powstaną na sąd wraz z tym pokoleniem i potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza. Widzimy wyraźnie, że Bóg jest miłosierny, ale to miłosierdzie nie polega na tym, że piekło będzie puste, że nieważne jak żyjesz, nieważne czy wierzysz. Nie, miłosierdzie polega na Ewangelii, na tym, że dana jest nam dobra nowina. Boże miłosierdzie oznacza, że On ostrzega nas w swojej miłości i daje ratunek na podstawie wiary. To miłosierdzie polega na tym, że Bóg użalił się nad tymi, którzy mieli zginąć. Posyłał proroków z ostrzeżeniem. Posłał swojego Syna, który się użalił nad zagubionym ludem. I tak samo jak posyłał Jonasza, tak posyła dzisiaj ciebie i mnie. Tak jak Jonasz został wezwany przez Boga, żeby pójść do Niniwy i ostrzegać przed sądem, tak my wszyscy zostaliśmy wezwani przez Jezusa, aby iść na cały świat i głosić dobrą nowinę o tym, że chociaż świat czeka sąd, to każdy, kto wierzy w Jezusa, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Nie dajmy się zwieść innej Ewangelii, bo wiemy, że innej nie ma. Chociażby przyjemnie było wierzyć, że piekło będzie puste i że nastąpi powszechne zbawienie wszystkich. Oczywiście byłoby znacznie łatwiej, bo zdjęłoby to z nas odpowiedzialność nałożoną na nas przez Jezusa, by głosić Ewangelię o Nim po całej ziemi. Ale ciąży na nas odpowiedzialność za ludzi, których spotykamy w naszym życiu. Pewnie, że wolelibyśmy, żeby tak nie było, ale jesteśmy powołani, by rozgłaszać dobrą nowinę. Dobra nowina zawdzięcza swoją nazwę temu, że jest alternatywą dla złej nowiny. Jeśli wszyscy będą zbawieni, jeśli nie ma złej nowiny, że zbliża się sąd ostateczny i potępienie grzeszników, to po co jest dobra nowina? Po co głosić ludziom, że jest wyjście z tej sytuacji? A tym wyjściem jest wiara w Jezusa Chrystusa. Piekło jest realnym miejscem. I nie chodzi o to, że mamy ludzi straszyć piekłem. Nie, nie. Ale niech będzie nam żal, tak jak Jezusowi było żal tych, którzy idą szeroką drogą na zatracenie. I nie chodzi o to, że o własnych siłach mamy zbawić świat, bo możemy się załamać, tak jak wspomniany pastor się załamał, że nie dotrze z Ewangelią do wszystkich. To nie chodzi o to, że o własnych siłach mamy zbawić świat, ale mamy być narzędziem w Bożym ręku. Mamy iść wyposażeni w moc z wysokości. Potrzebujemy Ducha Świętego, o tym głosimy ostatnio tutaj często z tej kazalnicy. Pytanie, które dzisiaj powinieneś sobie zadać, to, czy żal ci tych ludzi, którzy są na szerokiej drodze, która prowadzi na zatracenie. Czy bliżej ci do Jezusa, który płakał nad błądzącym ludem? Czy bliżej ci do Jonasza, który był rozżalony bardziej tym, że usechł krzew, który dawał mu cień? Czego jest ci żal w życiu? Różnych rzeczy żałujemy. Czasem bardziej słusznie, czasem zupełnie bez sensu. Żałujemy, że skończyła się książka albo serial, który nas zajmował. Żałujemy, gdy dostaniemy mandat, że nie zwracaliśmy uwagi na znaki, które są przy drodze. Żałujemy, że poszliśmy na zły kierunek studiów. Żałujemy wszyscy piesków, które są zamknięte w samochodach w gorący dzień. Żałujemy pieniędzy na coś. Żałujemy, że powiedzieliśmy o jedno zdanie za dużo podczas kłótni. Żałujemy, że Kuba Błaszczykowski na Euro we Francji nie trafił karnego. Żałujemy najróżniejszych rzeczy. Niech będzie ci żal ludzi zagubionych. Niech będzie ci żal ludzi, którzy idą na zatracenie. Stawajmy się w tym tacy jak Jezus. Nie bądźmy jak Jonasz, który dostał lekcję od Boga. Wierzę, że go to zmieniło. Jeśli nie znajdujesz w sobie takiego Bożego współczucia dla ludzi, którzy idą na zatracenie, mam nadzieję, że ta lekcja zacznie zmieniać i ciebie. Jesteśmy posłani, by ostrzegać ludzi przed zagładą. Nie tylko przyjaciół, nie tylko tych, którzy w naszym mniemaniu zasługują na zbawienie. Mamy iść na cały świat, również do nieprzyjaciół. W końcu Jezus nakazywał nam, żeby się o nich modlić. Z Pisma Świętego wyraźnie wynika, że apostoł Paweł nie wierzył w Ewangelię włączenia, w apokatastazę. Nie wierzył, że piekło będzie puste. Nie żył nadzieją powszechnego zbawienia. Widać natomiast wyraźnie, jak bardzo żal mu było tych, którzy zmierzali na zatracenie. I niech ta postawa teraz nas troszkę zawstydzi, bo w liście do Rzymian w 9 rozdziale czytamy takie wyznanie apostoła Pawła. 9 rozdział listu do Rzymian, 1-3 wersetu. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Poświadcza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że odczuwam ogromny smutek i nieustający ból w moim sercu, bo sam byłbym gotów zostać odłączony od Chrystusa, jeśli by to miało pomóc moim braciom, moim krewnym według ciała, Izraelitom. To nie idzie w sprzeczności z tym, że Paweł też nawoływał ludzi do tego, żeby byli radośni w Panu i on był radosny, ale widzimy, że to się nie kłóci z tym, że on odczuwał ogromny smutek i nieustający ból w swoim sercu, kiedy patrzył na ludzi, którzy idą na zatracenie, którzy mają zamknięte uszy na Ewangelię, na dobrą nowinę, którzy nie chcą przyjąć Jezusa jako Zbawiciela. Patrząc na Pawła, niech będzie nam żal tych, którzy nie przyjęli jeszcze dobrej nowiny. Patrząc na naszego Mistrza, Jezusa, powinniśmy użalić się nad tymi, którzy nawet nie wiedzą, że wymagają użalenia się. Nad tymi, którzy cierpią niematerialną, ale duchową nędzę. Niech będzie ci ich żal. I dlatego właśnie odważnie głoś dobrą nowinę. Nie daj się zwieść kuszącej nauce, że i tak wszyscy dostąpią zbawienia. Niezależnie od tego, czy ty głosisz, czy nie. Jesteśmy wezwani do głoszenia. I nie muszą to być słowa mądrości. Jonasz nie miał nawet wielkiego serca, jak widzieliśmy, żeby ostrzegać mieszkańców Niniwy. Ale gdy stoi za tym Bóg, to On będzie dotykał ludzkich serc. Dlatego pierwszy Kościół miał czekać na moc z wysokości. Miał czekać na Ducha Świętego. I my też potrzebujemy dokładnie tego samego Ducha Świętego. Dlatego módlmy się do Boga o to, żeby On otwierał drzwi dla Ewangelii i żeby nas wyposażał w odwagę, żeby zgubionym ludziom wskazywać drogę do Jezusa, żeby ich ostrzegać na tej szerokiej drodze, że to jest zły kierunek i że trzeba odnaleźć wąską drogę, która prowadzi do zbawienia. Dlatego prośmy Boga o czas ewangelizacji, który jest przed nami. Też planujemy za miesiąc w ramach mini wczasów zborowych, jak to nazwaliśmy, wychodzić też na ulicę, przełamać się i ludziom zwyczajnie, bez jakiejś wielkiej strategii, bez planów wielkich, po prostu iść i głosić Jezusa. Będziemy modlić się, żeby Duch Święty nas w tym prowadził, bo tylko to jest potrzebne. Nie właśnie słowa mądrości, nie to, że my poprzez świetnie przygotowane kazanie, konspekt, wykład możemy kogoś przekonać intelektualnie, że on potrzebuje zbawienia. Nie, to tak nie działa. Potrzebujemy Ducha Świętego, ale potrzebujemy też zadać sobie pytanie, czy jest w nas szczery żal, czy nam jest żal. Niech będzie nam żal tych, którzy idą na zatracenie. Proszę, powstańmy teraz do modlitwy. Będziemy mieli chwilę czasu, żeby wspólnie, razem, jako zbór, odpowiedzieć na to wezwanie, które wierzę, że On dzisiaj kierował do nas.